Rozdział szósty. Tymczasem Koszałek Opałek, chodząc po lesie tam i sam dla rozgrzania się, iż noc była chłodna, trafił na jakiś dość wysoki, piaszczysty pagórek i głęboką pod nim wykopaną norę. Dość było okiem rzucić, aby poznać, że to jama lisia. Ale nasz kronikarz, w księgach cały swój żywot spędziwszy, mało się znał na tym. Stanął tedy jak wryty, rozmyślając, co by to być mogło. Góra? Nie góra? Myślał. Forteca? Nie forteca? Ej, kto wie, czy to nie będzie stara pogańska świątynia dawnych krasnoludków. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. I z największą uwagą obchodzić dookoła zaczął. Wtem z owej jamy wychyliła się ostrożnie szpiczasta ruda głowa o pałających oczach i nadzwyczaj silnych, ostrych zębach. Wychyliła się, cofnęła znów, wychyliła, aż się zwolna wysunęło za nią wysmukłe ciało Sadełka. Sadełko poznał od razu Koszałka Opałka, lecz przybrawszy obojętną i poważną minę, postąpił ku niemu kilka kroków i rzekł: kto jesteś, nieznany wędrowcze, i czego szukasz w tych miejscach poświęconych nauce i cnocie?
Jestem nadwornym kronikarzem króla Błystka z kryształowej groty, do usług waszej łaskawości,
odrzekł uprzejmie Koszałek Opałek.
Ach, to ty, uczony mężu, zakrzyknął na to Sadełko.
Jakiż szczęśliwy traf cię tu sprowadza. Jak to? Czyli mnie już nie znasz?
Jam jest Sadełko, uczony autor ksiąg wielu, któregoś łaskawie przed niejakim czasem nawiedził.
Uderzył się dłonią w czoło Koszałek Opałek i rzecze.
Jakże, pamiętam, żem też mógł zapomnieć na chwilę. Proszę, najmocniej proszę, niech mi to wasza łaskawość przebaczy.
Mówił wasza łaskawość, albowiem nie zdawało mu się odpowiednią rzeczą tak zacnego zwierza wprost panem, jak pierwszego lepszego golibrodę nazywać. Padli tedy sobie w objęcia, całując się i ściskając wzajem, po czym Koszałek Opałek rzekł:
radbym się od łaskawości waszej dowiedział, co znaczy to wzgórze, które tu przed sobą widzę. Nie będziesz to zbytnią śmiałością z mej strony, gdy o wyjaśnienie prosić będę.
No, to drobnostka. Sadełko na to ze śmiechem odrzecze. Kazałem usypać to wzgórze, aby zawsze mieć pod ręką dość piasku do zasypywania ksiąg moich uczonych. Tu spuścił wzrok zadumany i potarłszy łapą czoło, dodał skromnie: pracowałem tymi czasy wiele, bardzo wiele. A jakże tam dzieło szanownego kolegi? Rzekł po chwili z uprzejmym ożywieniem.
O, jęknął Koszałek Opałek. Lepiej nie mówmy o tym. Spotkało mnie najgorsze nieszczęście, jakie tylko spotkać może autora. Księga moja została zniszczona, a pióro złamane.
Złamane? Pochwycił w lot Sadełko, w którego głowie oczy zabłysły, a zęby jeszcze się ostrzejszymi wydały. Ależ nic łatwiejszego, jak odzyskać jej to nie jedno. 5, 10, co mówię, 100 piór gotów jestem szanownemu koledze dostarczyć za drobną, drobniutką, za tak drobną jak to ziarnko piasku przysługę. I to dziś jeszcze, zaraz, za godzinę. Wziął teraz Koszałka Opałka pod ramię i przechadzając się z nim po ufale, tak mówił przyciszonym głosem. Jest tu w okolicy pies, którego wprost znosić nie mogę. Sam nie wiem, co jest powodem tej odrazy. Czy jego szpetna powierzchowność, czy złe obyczaje, gdyż całe dnie siedzi bezczynnie przy jakichś tam mizernych 7 gąskach, którym przecież nic złego nie grozi. Dość, że ścierpieć nie mogę tego nikczemnego zwierza i radbym się go choć na parę chwil pozbyć. A jak na złość przychodzi on razem z małą, obdartą dziewczyniną i z tymi nędznymi gęśmi, na których tylko skóra i kości, aż tu na tę łączkę pod lasem wprost mego mieszkania, zatruwając mi swym widokiem godziny poświęcone uczonym pracom. Otóż, jak tylko dziś przyjdzie, podrażnij go trochę, kochany kolego, tak aby się za tobą uganiać zaczął i odbiegł dalej nieco, a ja tymczasem dokończę w spokoju dzieła, nad którym rozmyślam od dawna. Co gdy się tylko stanie, będziesz miał sobie wręczony cały pęk piór najwyborniejszych i to takiej cnoty, iż gdy wziąwszy jedno z nich w rękę zaśniesz z wieczora, rankiem zbudziwszy się ujrzysz już ćwierć księgi napisanej. Takie to pióro! Przełknął ślinę koszałek opałek, któremu nagle oczy zaświeciły i rzecze. Ależ chętnie, najchętniej, ależ z całego serca. Proszę, niech mną wasza łaskawość rozporządza, jak sama za dobre uzna. Cały jestem na usługi waszej łaskawości. To ukłaniać się począł lisowi, szastając się to w lewo, to w prawo i z wielką serdecznością ściskał obie przednie jego łapy. Tymczasem mgła poranna zwolna się rozpraszać zaczęła, ukazując czysty błękit wiosennego nieba. Zagęgały gąsiory, zakrzyknęły gęsi, tu ówdzie zapiał kogut na wysokiej grzędzie, zaraz też wzbudzonej ze snu wiosce zaskrzypiały żurawie studzienne, zaryknęło wypędzone na wczesną paszę bydło, a z ponad strzech słomą krytych zaczęły się unosić pasemka sinego dymu, znak, że tam gospodyni wytrzęsła jeszcze nieco zeszłorocznej mąki i polewkę dla domowych warzy. Wody zagotuje, mąkę zaklepie. Nieco serwatki doda, osoli i na miskę leje, wołając. Dalej, dzieci, chodźcie jeść! Naścij łyżkę jagna! Śpiesz się, Maciuś, bo cię Wicek odje. Dalej, prędzej! Dwa razy bierz, raz łykaj, żeby gęsi zarosy na pastwisko pognać. Za chwilę słychać okrutne trzaskanie zbiczów i pokrzykiwanie cienkich, dziecięcych głosików. Halela, gąski! Halela! Halela, na trawę! Wzbija się kurzawa na piaszczystej drodze, wrzask gęsi miesza się z pokrzykiwaniem pastuszków, klaskanie biczów rozlega szeroko w powietrzu, a nad całym tym gwarem panuje przeraźliwy krzyk sołtysowego gąsiora, który idzie, machając skrzydłami przed stadem, jakby wódz przed wojskiem. Ale od jednej chaty śpieszy na łączkę pod bór małe stadko gęsi, cztery białe, a znów trzy siodłate. Za gęśmi idzie Marysia sierotka w zgrzebnej koszulinie, w modrej spódniczynie i boso. Uboga jej odzież, schludna jest i czysta, złote włoski uplecione, twarzyczka pięknie umyta. Idzie Marysia po łączce tak lekko, że trawki nie czują prawie jej ciężaru. Przy Marysi biegnie mały, żółty piesek, wesoło machając ogonem i poszczekując na gąski, gdy która chce się odbić od statka. Nie potrzebuje też Marysia przy tak dobrym pomocniku bicza na swoją gromadkę i niesie tylko gałązkę wierzbową. Gałązkę wierzbową niesie, po rosie białej idzie, słodkim głosem śpiewa. Służyła sierota, gdzie te cudze wrota, pomagała ci jej ta zorzeńka złota. Służyła sierota za ten kęsek chleba, pomagało ci jej to słoneczko z nieba. Halela! Gąski, halela! Śpiewając przyszła Marysia na łączkę, na góreczce siadła, a statko jej chodziło koło niej, gęgając i skubiąc młodą trawkę. Obleciał je raz i drugi mały, wierny Gasio, tu siodłatą skubną, że za daleko w pole szła, tu na białą szczekną, żeby pilnowała statka, po czym położył się na skraju łączki i w bór patrzył. Ogromnie czujny psiak był z tego Gasia. Pobliski las wierzchołkami swymi ku sierotce dobrotliwie się schylał i szeptał coś tajemniczego, jakby obietnicę, że się nią zawsze opiekować będzie. Od drugiej strony, wąskim, pagórkowatym klinem, zabiegał pomiędzy trawy pastwiska łan pszenicy i kłosami kłaniał się ku drzewom leśnym, słuchał ich szeptów, dowiadywał się o różnych wieściach, później znów kłosy chyliły się od lasu ku swoim, ku dalszym kłosom, aby im powtórzyć, co leśne drzewiny z sobą gwarzyły. Mieszały się do tych gawęd żuczki, pszczoły, komary i roznosiły wieści borowe, powtarzając je po swojemu, to grubiej, to cieniej. Jeden tylko płowy chomik, zamieszkujący niewielką norkę ziemną na pobliskiej miedzy, do gwarów tych się nie mieszał, skrzętnie pracując dzień cały, aby za letniej pogody zgromadzić zapas żywności na ciężką, zimową porę.
Dopiero kiedy mu szczęki od podgryzania traw i kłosów całkiem już zdrętwiały, a grzbiet ścierpnął od dźwigania siana i ziarna do norki, prostował się jak mógł ów mały, zabiegliwy gospodarz i stanąwszy na dwóch łapkach, to na lewo, to na prawo, zwracał bystre, czarne oczki, wypatrując wszystko dokoła. Znał on dobrze i Gasia Żółtego, i gąski siodłate i białe, ale ich nie lubił za ten straszny rejwach, jaki gęsi gęganiem, a psiaku jadaniem sprawiały. Marysie za to wielce upodobał sobie, a jej piosenki tak mu do serca trafiały, że niech tylko zasłyszy śpiewanie sieroty, wnet rzuca robotę, na dwóch łapkach staje, łebkiem kręci, wąsikami rusza i poświstuje sobie z cicha jakoby do wtóru. Widywała i Marysia chomika tego, a widząc, iż piosenek jej rad słucha, śpiewała i dla niego także, iżby go ucieszyć, bo mówiła sobie: zwierzątko to samo jak widać, jako i ja na świecie, i pewno mu smutno bywa nieraz, niechże się choć tym śpiewaniem ucieszy. I nóż co najcieniej wyciągać. Przywędrował niedźwiedź kudłaty do wilczycy z piwem weswaty. Tej jesieni wilk się żeni, jadą goście zaproszeni do lasu. A iżby chomik wiedział, że dla niego śpiewa, uśmiechała się ku niemu mile, a on precz na dwóch łapkach stał, wąsikami strzygł, łebkiem kręcił i poświstywał z cicha. Chciała Marysia bliższą znajomość z nim zabrać, ale tak był dziki, że niech się tylko dziewczynina ku niemu ruszy, a on zaraz bęc na wszystkie cztery łapki i ani go okiem. Tylko się te tratwy, te kłosy zaruszają za nim, właśnie jak bieżąca woda, gdy w nią kamyk cisnąć. Poniechała go tedy dla jego dzikości. Co do Gasia, to i on widywał niekiedy chomika, ale mówił sobie tak: co będę się jeszcze za lada świstunem uganiał, co stoi na dwóch łapach i udaje psa, gdy służy? Komediant to jakiś musi być, bo i to gwizdanie też udawane. Tak samo przecież gwiżdżą u nas we wsi chłopaki, tyle że trochę głośniej. Wąsy też, widzę, przyprawne ma, bo skądby, proszę, jakogo takiemu marnemu zwierzęciu wąsy, jak kotowi rosły? Przecież on się do mruczusia nie umywał nawet. Najlepiej zrobię, jak się od niego odwrócę. I naprawdę odwracał się, tak że chomik tylko ogon jego puszysty widywał. Niemniej zwinięty w kłębek i drzemiący Gasio otwierał od czasu do czasu to jedno, to drugie oko i na chomika spozierał ukradkiem. Czasem nawet warknął z cicha, jak gdyby mu się coś niemiłego śniło w onej drzemce. Że jednak psina bardzo był ambitny i słowny, więc jak już raz powiedział sobie, że się za tym świstunem uganiać nie będzie, tak się ani ruszył ku niemu. Zresztą, czy to mało roboty z gęśmi miał? Zaganiaj od pszenicy, zaganiaj od lasu, rachuj co moment, czy są cztery białe, a trzy siodłate, to przecież głowę trzeba jak trybunał mieć, żeby temu wszystkiemu dać radę. Ale mały chomik pilne, dając baczenie na to, co się dookoła dzieje, spostrzegł, że się z podleśnych krzaków leszczyny wynurza od czasu do czasu trójkątna paszcza lisa, którego tu nie widywał dawniej. Zaraz też zmiarkował, że nie do czego się ten lis tu skrada, tylko do tych gęsi, co się na łączce pod góreczką pasą. Ruszył tedy wąsikami i rzekł: a choćbym przestrzegł? Jak nic mógłbym przestrzec? Powinienem może nawet. Bo juścić, że temu lisowi źle z oczu patrzy, a co gęba, to całkiem zbójecka. Tylko że musiałbym się aż na górkę drapać, a to mi się wcale nie uśmiecha. Upał taki. Zresztą mogłyby tymczasem koszatki albo myszy polne ściągnąć coś niecoś z tych kłosów, którym z takim trudem pościnał. A to przecież moja ciężka praca. Niech każdy pilnuje spraw swoich. To darmo. A gęsiarka też nie malowana, jak ma czas śpiewać, to ma czas i patrzeć. Śpiewa ładnie, bo śpiewa, nie ma co. Ale przecież pierwszy obowiązek niż śpiewanie. Przecież od tego ona tam siedzi, żeby gęsi strzegła. A pies? I pies też niemalowany. Umie warczeć na mnie i ogonem się do mnie obracać, to i lisa w krzakach widzieć może. Jeszcze ja będę cudze gęsi oganiał. Co mi z tego przyjdzie? Że tam taka jedna i druga gęś gęgnie, dziękuję? Wielka parada.
Tu świsnął, roześmiał się i błysnąwszy czarnymi oczkami, na łapki przednie padł i pilnie kłosy od samego odziemku podgryzać zaczął. Bo chomik to zawołany gospodarz, a zarazem lichy gospodarz, bo oprócz roli i pracy na niej i korzyści z tej pracy nic go nie interesuje. O siebie tylko dba i o nikogo więcej. Marysia lubi przyglądać się jego skrzętnym zabiegom, gdy ciągnie miedzą do swej norki zapasy na zimę. Patrzy też na niego mile, póki go kłosy nie skryją i nazywa go swoim chomikiem. Dopiero gdy zwierzątko zginie między zbożem, pogląda po gąskach, po łączce, potem oczy jej padają na gwiazdki łąkowe, na żółte kwiatki, co rosną u stóp jej nad rowem wszędzie. W powietrzu parno okrutnie. Słońce praży z nieba, aż Gasio język wywiesił i głośno dyszy. Na czoło sierotki pot wystąpił, ale ona nie zważa. Wije wianeczek i śpiewa. Służyła sierota u tej cudzej chaty, pomagały ci jej wszystkie polne kwiaty. Służyła sierota na tej cudzej grzędzie, jeszcze jej Pan Jezus dopomagać będzie. Halela, gąski! Halela!
W tej chwili czujny Gasio warknął raz i drugi. W krzaku leszczyny pod samym borem rosnącej zaruszało się coś, zaszeleściło i ucichło. Podniósł się Gasio na przednie łapy i nastawiwszy uszy, czekał, co z tego będzie. Jakoż znowu ten szelest dał się słyszeć i znowu ucichło. Gasio warknął i wyszczerzył zęby. Ale Marysia nie słyszała tego. Jako ptasze na gałązce rozśpiewa się w gaju, a nie słyszy cichych kroków skradających się kota, całej swej pieśni oddane, tak ta sierota, nie widząc, nie słysząc nic dookoła, śpiewała dalej.
Jeszcze jej Pan Jezus dopomagać będzie u tych obcych ludzi na tej cudzej grzędzie. Jeszcze jej Pan Jezus lepiej dopomoże niż to złote słonko, niż te jasne zorze.
Tymczasem z krzaków leszczyny wychyliła się dziwaczna postać małego człowieczka z głową w czerwonym kapturze, z siwą brodą i w okularach na potężnym nosie. Wychyliła się i na Gasia palcem kiwać zaczęła. Porwał się psiak i ku krzakom skoczył, ale postać owa już z innego, dalszego krzaka kiwała na niego palcem. Gasio rzucił się dalej. Lecz dziwny ów człowieczek w czerwonym kapturze już znów gdzie indziej wychylał się i palcem kiwał. Im bardziej psiak się w bór zapędzał, tym szybciej czerwony kaptur migał między krzakami, to w prawo, to w lewo, aż się znaleźli obaj w szczerym boru wśród ogromnych sosen. Już Gasio dopędzał małego człowieczka, kiedy ten skoczył nagle w boki, szybko się wdrapawszy na drzewo, z góry na psa palcem kiwać zaczął. Rozjątrzony Gasio rzucił się do drzewa z tak wściekłym ujadaniem, że się Marysia nagle ze swego zaśpiewania ocknęła, a słysząc tak niezwykłe szczekanie wiernego pomocnika, zaczęła w najwyższym strachu wołać – Gasiu! Gasiu! I porwawszy się z górki w las wbiegła. Na to tylko czekał Sadełko. Jednym susem między gęsi wpadłszy, chwycił za gardło najbliższą i zdusił, zanim krzyknąć zdołała – Ratujcie! Rzuciwszy ją w krzaki, chwycił drugą z brzegu i tak samo jej w szyję ostre zęby wbił i to z taką gwałtownością, że w pół krzyku ostatni dech wydała. Za czym ją także w krzaki powlókłszy, między resztę wpadł. Podniósł się teraz krzyk srogi wśród gęsi, które rozbójnika poznawszy, uciekały przed nim jedne piechotą w pole, inne na skrzydłach sierwąc w śmiertelnym popłochu, ale Sadełko jednym susem dopadł najpiękniejszą siodłatkę, raz tylko zębami kłapnął i o ziemię ją cisnąwszy, za tymi biegu, które na skrzydłach utrzymać się nie mogąc, spadały na ziemię z przeraźliwym wrzaskiem przed samą paszczą lisa. Posłyszała Marysia w lesie wrzasków straszny i krzyknąwszy nieludzkim głosem – Reta! Ku gąskom swoim, co tchu w piersiach biegła. Tymczasem Sadełko ostatnią z siedmiu gąsek zagryzł uszy, oblizał krwawą paszczę i pałającym wzrokiem na pobojowisko patrzał. Jakby wichrem niesiona leciała Marysia od lasu z wyciągniętymi przed siebie rękami. Jakby wichrem niesiona na łączkę wpadała, na pobite gąski spojrzała i z przeraźliwym krzykiem – Jezu! – na ziemię runęła. Rozdział siódmy. Kto by onego ranka o świecie pod lasem się był znalazł, miałby tam ucieszny widok. Oto mały człowieczek w czerwonym kapturze dziwne szprynce wyprawiał, po przylegających do lasu tego błotach skępy na kępę skacząc, szuwaru się ostrego chwytając, między trawą jak pływak, nurkując, to znów zapadając głęboko w grząskie, mchem porosłe mokradła. Nie kto inszy to był, tylko nasz znajomy podziomek. Lecz jakże zmieniony srodze. Z dawnej okazałej tuszy tyle na nim tłuszczu zostało, co na komarze sadła. Luźna opończa wisiała mu na grzbiecie, jakby pożyczona. Chude nogi tkwiły jak patyki w spadających co chwila papuciach. Ogromna głowa chwiała się na zbyt cienkiej szyi, a wychudzone jak piszczałki ręce ledwie utrzymać mogły wielką fajkę, w której zamiast tytoniu tliły się olszowe liście. Oto co podróż i pobyt w głodowej wódce uczyniła z naszego poczciwego tłuściocha. Ale nie była to zmiana jedyna. Głód, jakiego podziomek stale teraz doznawał, nauczył go wielu rzeczy. On nauczył go także skępy na kępę skakać, po mokrych trawach brodzić i czajczych jajek szukać. Zatrwożona czajka błotna, bijąc skrzydłami tuż nad głową skaczącego krasnoludka, przeraźliwym głosem krzyczała: kiwi, 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 kiwi. Biedna czajka. Zdawało jej się, że tym krzykiem odstraszy napastnika, który lada chwila mógł znaleźć jej gniazdo w trawach głęboko ukryte, a w gnieździe jedyne, pierwsze tego roku zniesione jajeczko. Gdy więc tak coraz głośniej krzycząc, omalże go nie ogłuszyła i wrzaskiem i skrzydeł trzepotem stanął podziomek zniecierpliwiony i rzecze: ciszej ty głupi ptaku, ty kumoszko sroki, czy myślisz, że ja tu z rozkoszy po błotach się topię? Jeszcze tyle rozumu mam, żebym kawał kiełbasy wolał, niźli twoje jajko. Z głodu to czynię? Z głodu, który mnie tu o utratę żywota mało nie przyprawi. Folguj tedy, a nie drzyj dzioba, bo ci łeb ukręcę. Tu głowę spuścił i kiwając nią smutnie dodał: dla Boga! W jakieżem terminy popadł i co mnie spotyka? O przeklęta wulko, co śmiała sytna bycia, jesteś głodowa. O niepokaźny chłopie, któryś mnie w tak złą fortunę wprawił. Mówił tak jeszcze, kiedy mu się nagle wydało, że płacz rzewny słyszy. Ściągnął nieco kaptura i rękę w trąbkę zwinąwszy, do ucha ją zbliżył. Wyraźnie płacz słychać. Właśnie jakby głos dziecka. Niech zginę. Rzecze podziomek, który serce litościwe mając, łatwo się cudzą biedą rozczulał. Niech zginę, jeśli owemu nieborządku nie gorzej się jeszcze, nieżeli mnie dzieje. Pójdę, zobaczę, co jest. I wnet zapominając o swym głodzie, z błotku lasowi zawrócił i ku wielkiej uciesze czajki prosto na ten głos szedł. Wyraźnie dziecko płacze. Mówił, stawiając skępy na kępę coraz większe kroki, właśnie jak to bocian czyni. Zaledwie się wychylił z oczeretu, który tu gęstą ścianą stał, kiedy zobaczył pod lasem niewielką łączkę i małą, siedzącą wśród niej na wzgórku dziewczynkę, która ukrywszy twarz w obie ręce, żałośnie płakała. Wzruszyło się na ten widok serce poczciwego krasnoludka, więc przyspieszywszy kroku, podszedł do dziewczynki i rzecze: czegóż to płaczesz, moja mościa panno, i jaka cię krzywda spotyka? Marysia drgnęła i odjąwszy od twarzy rączki, patrzyła na podziomka szeroko otwartymi oczyma, słowa nie mogąc przemówić z ogromnego dziwu. Więc on znowu: nie lękaj się, proszę, moja mości panno, bom jest życzliwy pannie i przyjaciel. Jezu, szepnie na to Marysia, co to takiego? Małe jak łądka, a gada jak człowiek? Jezu, ja się boję. I już się porywała z tej góreczki precz uciekać, ręce do góry wznosząc, jakoby ptak skrzydła. Ale podziomek zastąpił jej drogę i rzecze: nie uciekaj, mościa panno, bom jest krasnoludek podziomek, który ci ku pomocy chce być.
Krasnoludek? Powtórzyła jakby sama do siebie Marysia. Toć wiem, toć mi nieraz o tych krasnoludkach mateńka mówiła, że dobre są.
Na to podziomek z wielką fantazją. Mateńka jej mość panny mówiła szczerą prawdę, radbym jej dziękował za to. A Marysia, trzęsąc swą główką złotą, rzecze:
nie żyje mateńka moja.
Nie żyje, powtórzył smutnie Podziomek. Oj, ciężkie to słowo i kamień lepszy od niego. Pokiwał głową, westchnął, a potem... Jakże się zwała Mateńka? Zapyta.
Kukulina,
odpowie Marysia. Kukulina?
A dobrodziej, koszty moja, to my się znamy. A to wasz mość panna nie kto, tylko ta mała Marychna, co to oczki stulała, sypiąc srebrne łezki litościwe wtedy, kiedy mię zła baba ledwo nie ubiła. Aj, królowoż ty moja, a tośmy się zeszli. A to nas fortunny los zetknął. Mów, rozkazuj, co czynić mam, aby ci w tym ciężkim żalu ulżyć mógł.
Ale Marysia, wspominawszy na przygodę swoją, tym mocniej płakać zaczęła.
Nie, nie, mówiła płacząc, nic mnie nie pocieszy.
Stał przed nią Podziomek, założywszy fajkę za plecy i uspokajał ją najsłodszymi słowy. Szkoda, mówił. Mądrych oczą dwać panny na takie gorzkie płakanie. A Marysia?
Nie jestem ja waćpanna, tylko Marysia sierotka.
Tym więc skwapliwiej chce waćpannie służyć i żeś sierotka. Dla Boga, dość tych łez, gdzież jest chata waćpanny?
Nie mam chaty. Wypędziła mnie gospodyni, co mi jej gąski pasła.
A to zła, niepoczciwa kobieta. Rzecze oburzony Podziomek.
A Marysia prędko. Nie, nie, to ja zła. To ja niepoczciwa. To przeze mnie lis gąski podusił. O, gąski moje, gąski.
Zawołała z nową żałością i znów oczy, rączkami zakrywszy, zaniosła się płaczem. Odjął Podziomek rączki od twarzy dziewczynki i rzecze. Na nic tu płakanie, trzeba do chaty wracać.
Nie, nie, wołała tym żałośniej Marysia. Nie mogę, nie chcę wracać. W świat pójdę, do boru pójdę. Pójdę, gdzie mnie oczy poniosą.
Co zaś w boru czynić zamyślasz? Świat też nie grzęda, by go w kółko obejść. Na nic pokuta taka. Tu skubać zaczął i szarpać siwego wąsa, w ziemię patrząc, po czym rzekł.
Może bym ja na to znalazł radę, żeby gospodyni za gąski zapłacić?
Dużoż tego było? Ale Marysia zaniosła się na to wielkim płaczem, wołając.
Co mi z tego, kiedy już nie żywe, kiedy poduszone, pobite? O Jezu, o Jezu!
Widząc tedy tak srogą i nieutuloną żałość, zamyślił się Podziomek i znów wąs siwy szarpiąc w ziemię patrzył. Wreszcie rzekł. Kiedy tak, to nie ma co, tylko trzeba iść do królowej Tatry. Ta jedna poradzić może. Podniesie na to prędko Marysia oczęta, dwie modre gwiazdy, w których nadzieja zatliła i spyta.
A dobra szona?
Nad wiek widzę roztropność w tobie. Odpowie Podziomek na to. Już nie pytasz pierw, czy mocna, ale czy jest dobra. Cóż bowiem jest moc wszelka bez dobroci? Nic i mniej jeszcze. Więc gdy mi taką otuchę swym dobrym rozumem czynisz, to zabierajmy się w drogę, która jest daleka i trudna. A ja radwać pannę do królowej Tatry doprowadzę, bo łzy sieroty godne są pocieszenia i wszelkiej pomocy. Podniosła się na te słowa Marysia i otarłszy oczy, rzecze z prostotą.
To idźmy.
I poszli.